Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas na tym miejscu. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje serce, Panie, które ukazałeś w Jezusie, które chcesz również nam pokazać, Jezu. Ja proszę Cię, Panie, żebyś pomógł, Panie, również mi teraz przekazać to, co Ty byś chciał powiedzieć do tego Kościoła dzisiaj, Ojcze. Bardzo Cię proszę, to w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Amen. Dużo słów dzisiaj powiedzieliśmy o różnych rzeczach, dotknęliśmy różnych takich aspektów naszego życia duchowego i one są wszystkie bardzo, bardzo znaczące, bardzo ważne. To, co mówiliście teraz o tym, że o pewnych prawdach, prawda, Bożego Słowa, o pewnych doktrynach czy dogmatach, to są bardzo istotne sprawy, dlatego że musimy wiedzieć też, dlaczego pewne rzeczy czynimy albo dlaczego ich nie czynimy, tak? To, co również Czarek wspominał o modlitwie, o wstawiennictwie, o tym, żebyśmy razem po prostu zaangażowali się w to, co w jaki sposób Bóg nas zachęca, to do czego Bóg jakby nas zachęca, do czego nas nawołuje. To są wszystko bardzo, bardzo istotne rzeczy i nie możemy ich bagatelizować. Ale jest jedna rzecz, która w tym wszystkim jest niezmiernie ważna i którą czasami łatwo pominąć. Łatwo jakby przejść obok niej i powiedzieć, no ważne jest zajęcie się jakimiś rzeczami, tak, na przykład z modlitwą czy obroną jakichś dogmatów, doktryn, czy można powiedzieć też no, walką na doktryny z kimś i pominąć pewien jeden fakt, który jest bardzo, bardzo ważny. I zacząłbym tutaj od takiej myśli, dlaczego Bóg stworzył Wszechświat i świat i nas. Dlaczego? Z miłości. On to zrobił przede wszystkim wszystko z miłości. To było pierwszym, początkowym taką myślą i jego ambicją. On chciał być prawdopodobnie, tak myślę, tak sobie wyobrażam, chciał przelać swoją miłość na kogoś, komu da wolną wolę, kogo uczyni podobnego do siebie, z kim będzie mógł dzielić swoje smutki, będzie mógł dzielić swoje ambicje, swoje zamiary, z kimś, kto będzie tak jak on, który będzie jemu bliski, z kim będzie mógł dzielić ten czas w miłości. I to nie byli aniołowie. To nie są aniołowie. To nie są cherubini. Ale to jest człowiek. To my jesteśmy tym stworzeniem Bożym, na którego On chce przelać swoją miłość i dla kogo On stworzył również wszystko. I teraz te wszystkie inne rzeczy, które widzimy, wszystkie inne rzeczy, niesamowite rzeczy, które nas otaczają we wszechświecie, w Słowie Bożym, w naszych wyznaniach religijnych, tak, w naszych uczynkach, wszystko to sprowadza się do jednej najważniejszej rzeczy, do miłości. I Koryntian mówi, tak? Wiecie, do Koryntian czytamy, że jeśli miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą, tak? Choćbym miał poznanie, choćbym miał obdarowanie, choćbym miał zdolności, choćbym miał finanse, a może bym nawet całe te finanse w całe mienie swoje rozdał ubogim. Szlachetny uczynek? Bardzo szlachetny. Znamy kogoś, kto całe mienie swoje rozdał ubogim? Ja nie znam. Może ktoś z was zna, ja nie znam takich ludzi. Niesamowite, powiedzielibyśmy, ale to ktoś dokonał, no to ten to już w ogóle jest w oczach Bożych niesamowite. A Słowo Boże mówi, że jeśli miłości by nie miał, choćby nawet takie rzeczy czynił, po prostu jest pusty. Jest pustym naczyniem. My jesteśmy jako naczynia, prawda? Nasza dusza jest czymś w rodzaju naczynia i my potrzebujemy być czymś napełnieni. Nie wiem, jak wy to odczuwacie w swoim życiu, ale ja to odczuwam. Że jeżeli nie napełnię się Bogiem, to potrzebuje się czymś innym napełnić, nie? I to może być dla nas często zgubne również, ale mamy coś takiego, że my potrzebujemy czymś się zająć, napełnić, coś po prostu jakby przyjąć. Nie możemy być puści, po prostu pustka nas zabija. I myślę, że tak nas Bóg stworzył. To jest dobre, to jest właściwe. Bóg nas tak stworzył, żebyśmy się czymś interesowali, czymś się zajmowali. Ostatnio to dyskutowaliśmy u nas w domu tak ciekawie na temat Nowej Zelandii, między innymi. Tak żartowaliśmy sobie, że Bóg będzie przygotował, bo Nowa Zelandia jest w rankingu takim światowym jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Kraj, gdzie naprawdę jest i morze, i góry, i lodowce, tak, i takie ładne, bardzo ładne miejsce. W rankingach jedna z najładniejszych krajów, czy takich właśnie miejsc na świecie. I tak sobie żartowaliśmy, że jakby coś, to właśnie Nowa Zelandia to jest nasze takie jakby, no, coś, co nas czeka, tak? Raj, który jest podobny troszeczkę do Nowej Zelandii. Oczywiście myślę, że tam jest troszeczkę za mało w tej Nowej Zelandii. Jeszcze by się przydało trochę. Trochę polskich klimatów by się przydało, prawda? Polskiego roztocza na przykład, albo polskich Mazur, albo czegoś takiego. Ale to możemy sobie pożartować już. Oczywiście. W każdym razie Bóg przygotował coś bardzo, bardzo pięknego, co się nam nie mieści w głowie nawet dla nas. Ale sobie tak żartowaliśmy, że tą nową Zelandię Bóg dla nas przygotował. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Otóż, co my będziemy robić w niebie? Lenić się? Siedzieć i się nudzić? Nie. Biblia pokazuje taką ciekawą rzecz, że Adam był stworzony do opieki nad ogrodem, do zajmowania się ogrodem, do uprawiania go, do rozwijania go, nie? Tak, aby strzec ogrodu i żeby go doglądać, prawda? Żeby ogród po prostu się rozwijał, czyli nie siedział i nic nie robił, prawda? Pod palmą i mu tam ktoś wachlował tylko, tak? Nie, to nie jest nasze przeznaczenie. Bóg nas przeznaczył i nas stworzył, i nas zrodził, abyśmy byli pracowici, abyśmy tworzyli razem z Nim, abyśmy zarządzali razem z Nim, abyśmy coś czynili, abyśmy mieli wpływ. Niestety przez skażenie, które przyszło przez grzech, jest takie słowo, które mówi, że będziesz pracował, będziesz zbierał w mozole, w trudzie, w łzach. No i niestety jesteśmy w tym czasie, jeszcze się to nie skończyło. Ten mozuł naszej pracy czasami jest straszny, ale jednak, co ciekawe, czyli mozuł się skończy. Przyjdzie czas, kiedy mozuł się skończy. Kiedy będziesz wstawał rano i powiesz, jejku, idę do pracy, super. Po prostu nie będziesz mógł się doczekać. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, w Bogu jest to możliwe. Jesteśmy niestety w tym mozole zamknięci, w tym skażeniu grzechem i to jest, co są te łzy, ten trud, który dzisiaj po prostu mamy i to nie jest przyjemne dla nikogo z nas, ale w tej nowej Zelandii będzie inaczej. Będzie inaczej, będzie nowy czas i będziemy, myślę, że będzie bardzo dużo radości i niesamowitych wydarzeń, ale również to, co nas czeka w przyszłości, fundamentem tego wszystkiego jest miłość. To wszystko Bóg zrobił i organizuje z powodu miłości. Z powodu miłości my jesteśmy, z powodu miłości On przyszedł w Jezusie umrzeć za nas. Z powodu miłości posłał Ducha Świętego. I z powodu miłości przygotowuje nam miejsce w niebie. I teraz jeżeli On ma taką miłość do nas, to na pewno nie jest mu miło, jeżeli my między nami nie mamy tej miłości, albo po prostu się jakoś tam zwalczamy, ranimy. A myślę, że dobrze jesteśmy w tym niestety, nie? Musimy przyznać, że po prostu nasza mentalność taka ludzka, cielesna jest czasami po prostu mało przyjemna i zapominamy o tych podstawach naszego życia. I dlatego zapędzamy się. Czasami uważam, że się zapędzamy troszeczkę w takim walce o jakieś właśnie prawdy. Owszem, one są ważne, ale nie zapomnijcie o miłości. Jeśli dyskutujecie z jakimś upartym, nieznośnym, nie wiem, kimkolwiek, nie będę już mówił nikogo ateistą, albo jakimś innym religijnym, jakimś zagorzałym, w cudzysłowie oczywiście, z całym szacunkiem, mochorowym beretem, tak mogę powiedzieć, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ale tak, oczywiście z całym szacunkiem i z miłością, to nie zapomnijcie o miłości. Dlatego, że my zapominamy o tym, że Bóg ich kocha. Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, o Jezusie. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Co to znaczy miłować do końca? Jest napisane w Pieśni nad Pieśniami, jeśli możecie, to otwórzmy to. Pieśni nad Pieśniami. Już przed tuż przed Izajasza. To jest ostatni rozdział, ósmy rozdział, szósty, siódmy wers. Od drugiego zdania w szóstym wersecie. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeżeli Bóg kierował słowem, które było zapisane poprzez Ducha Świętego, są to słowa, które pochodzą z Bożego serca. Jeżeli Bóg tak wyraża się o miłości, to znaczy, że On mówi również to pod kątem swojej miłości. Więc wyobraźcie sobie Jezusa, który widzi ludzi, tak, którzy zgrzeszyli jeszcze przed swoim przyjściem, w czasach Noego na przykład, przed potopem, którzy po prostu zachowują się strasznie. Później czasy po prostu po Noem, czasy Mojżesza, którzy różnie też postępują, a Jezus mówi, ale Ojcze, ja ich tak bardzo kocham. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Jezusa palił płomień miłości. Żar miłości. Czy tylko do sprawiedliwych? Nie, do wszystkich, do całego swojego stworzenia. I tą miłością, Jezus będąc poruszony, tu jest napisane, wróćmy teraz do Jana, do Ewangelii Jana, tego samego momentu, kiedy przeczytam, to jest 13 rozdział Jana, umiłowawszy swoich do końca, potem następuje ten moment, że Jezus umywa uczniom nogi. I nie wiadomo dlaczego, 21 wers, może Czarek otwórz to. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Dlaczego on był wstrząśnięty do głębi w tym momencie? Dlatego, że będąc pełnym tego żaru miłości, przyszedł z powodu miłości, kochając każdego człowieka i tego wierzącego i niewierzącego i kochając to plemię żmijowe faryzeuszy, kochając z całego swojego serca aż do końca, kochając uczniów, którzy byli z nim, wiedział, że jeden z nich, którzy patrzyli na jego miłość, patrzyli na jego serce, mimo tego wszystkiego zdecyduje się, żeby go wydać. To było dla niego po prostu rozrywające jego serce. To było coś, czego on nie mógł po prostu pojąć. Tyle miłości okazał i uczniom, i ludziom, którzy byli wokół niego. I Judasz to wszystko widział. Judasz przyjmował tą miłość Jezusa. Przyjmował tą miłość, która była na początku u zarania dziejów, która stwarzała wszechświat. I on mimo tego wszystkiego, widząc Boga, który jest miłujący, a jednocześnie pokorny, niesamowity, on się decyduje go wydać. To było coś, co Jezusa po prostu wstrząsnęło do głębi. On nie był poruszony. On był wstrząśnięty do głębi. Prawdopodobnie mówił to ze łzami, prawdopodobnie trząsł się po prostu. Drżały mu ręce, prawdopodobnie drżał mu głos. Nie sądzę, żebym mógł to powiedzieć w sposób taki z obojętnym głosem. I potem dlatego później Jezus mówi takie słowa jak na przykład w 33, dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami, szukać mnie będziecie. Później mówi w 34, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus był poruszony, był dotknięty. Myślę, że był również we łzach, po prostu był naprawdę wstrząśnięty, więc to naprawdę musiało być bardzo, bardzo wyraźne. Dlatego mówił o miłości, mówił o tym, o czym mu najbardziej zależy. Myślę, że wiele razy rozmawialiśmy o tym, wiele razy mówiliśmy o tym, że potrzebujemy miłości i sami wiemy to, każdy z nas to wie, tak? Że potrzebujemy. No, powinniśmy być tacy kochający, taki mieć dobre serduszko i tak wszystkich kochać. Ale jakoś nam nie wychodzi. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale tak ogólnie to tak jest kiepsko, nie? Łatwo nas, tak jak Kuba mówi, łatwo nas czymś rozdrażnić, łatwo tam tą szpilkę wsadzić i łatwo nam do cielesności takiej przejść. Dlatego Jezus mówił, że trwajcie we mnie, tak? Powiedział, trwajcie w miłości mojej, to znaczy w namaszczeniu Ducha Świętego, w obecności Bożej. Trwajmy w Nim, abyśmy mogli po prostu tą miłością się dzielić. Wszystko, czego naprawdę, tak naprawdę potrzebujemy w dzisiejszym momencie, prawda, to potrzebujemy właśnie trwać w tym krzewie winnym, aby czerpać po prostu od Niego to pociechę, zachętę, wzmocnienie, aby móc dawać innym miłość. Jak to możemy zrobić, to wiemy, tak jak rozmawialiśmy tu, prawda, że między innymi przez trwanie w modlitwie, przez karmienie się duchowe. W Łukasza, pozwólcie, że przeczytamy Łukasza. To jest 20. Już mówię, który? 21 Łukasza. To jest o końcu czasów. I Jezus mówi: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Troska o byt może nas na tyle obciążyć, że ten dzień nas zaskoczy. Czy, nie wiem, czy widzieliście, wiele razy na grobkach pisze się takie chlubne słowa. Jego życiem była praca. Wiele razy się z czymś takim spotykałem. To jest chluba, tak? On dużo pracował, ten człowiek. No fajnie. No oczywiście, dobra praca jest chlubą. Jeżeli ktoś był pracowity, to jest to chlubą. Jeżeli ktoś był leniwy, nie jest to chlubą. Ale jeżeli ktoś był zapracowany, to Biblia mówi, że baczcie, aby to zapracowanie cię nie obciążyło, tak żebyś po prostu nie był gotowy na dzień przyjścia Jezusa. Jezus o tym mówił, czyli baczcie, strzeżcie się, uważajcie na siebie, troszcie się o swoje serce. Ja osobiście doświadczałem tego wiele razy, że jeżeli jestem zapracowany, jeżeli jestem zagoniony, nie mam czasu po prostu na to, żeby wzrastać w Bogu, mija tydzień, dwa, trzy i znajduję się w miejscu, w którym jest bardzo ciężko się wtedy na nowo zdyscyplinować. Jeżeli płyniesz w tej dyscyplinie takiej duchowej i utrzymujesz się w tym miejscu, to jest wszystko łatwo. Ale jeżeli odpuścisz na jakiś czas, to później jest ci bardzo ciężko wrócić. I niestety osoby, które dopuszczają do siebie taki moment w życiu i on trwa długo, jest im bardzo, bardzo ciężko wrócić do tej dyscypliny, do takiej samodyscypliny duchowej. Bardzo ciężko wejść w to miejsce po prostu Bożej obecności, bo ich umysł, bo ich emocje są zaprzątnięte innymi rzeczami. Ja wiem, co to znaczy być zaprzątniętym, jak to tak się u nas mówi, prawda? Że być zajętym, po prostu myśleć tylko po prostu o sprawach pracy, finansów czy innych rzeczy. Nie masz czasu dla Boga. Bóg to rozumie. Bóg nie jest jakimś mściwym draniem, który ześle na siebie po prostu zaraz sąd za jedno potknięcie. Bóg to wszystko stworzył, ciebie stworzył z powodu swojej miłości, więc On rozumie sytuację, w jakiej jesteśmy. Ale mimo to, czego On pragnie? On pragnie relacji z Nim. I tak jak ja odczuwam wielokrotnie, tak jak widzę po różnych świadectwach ludzi, mężów Bożych, poważnie używanych przez Boga, bardzo często ich zaprzątnięcie albo biznesem, albo jakimiś sprawami życia może być zbyt duże i zagasić ducha. Albo po prostu zajęcie się tylko pracą dla Pana. Jest tak ważne, że osobista, bliska więź z Jezusem odchodzi po prostu na bok. Oni są tak zajęci pracą dla tego Jezusa, że zapominają o tym, żeby mieć blisko z Nim relacje i czerpać z Niego soki i być zależnym od nich. Tylko w relacji ja i Pan. I chciałbym zadać wam wszystkim pytanie. Kiedy ostatnio czułeś się w takim miejscu, że jesteś ty i Pan? Chociaż to trwało minutę, chociaż to trwało dwie minuty, trzy minuty. Że jesteś ty i Pan, stoisz przed Jego obliczem. Kiedy czułeś taką bliskość z Nim? Wiesz, o czym mówię. To nie jest tylko kwestia tego, że się modliłeś o coś. To nie jest tylko kwestia tego, że czytałeś Słowo. Nie jest tylko kwestia tego, że byłeś w trakcie uwielbienia, ale czułeś blisko, że Pan jest z tobą blisko. Czułeś, że teraz po prostu, że czułeś, że On jest, nie wiem jak to wytłumaczyć, że On jest na wyciągnięcie ręki. Jakby stał przy tobie. To jest to, czego potrzebujemy wszyscy, każdego dnia, cały czas. Jeśli to stracimy, to tracimy w ogóle sens w ogóle naszego życia. I nasza służba dla Jezusa nawet po prostu traci tą podstawę, ten fundament, który potrzebuje mieć. Myślałem ostatnio o mojej rodzinie. Nie są nawróceni. Niektórzy, tak? Na przykład mój brat nie jest nawrócony, ale wiem, że jest otwartym człowiekiem, ale jest coś takiego, co go blokuje, tak? Jak wielu ludzi. I powiem wam, myślę o innych znajomych, czy jakichś tam osób z rodziny. Co mogę zrobić, żeby oni poznali Jezusa? Mogę im po prostu tylko przekazać słowo, mogę przede wszystkim mogę okazać im miłość. Są takie osoby w mojej rodzinie, które jawnie wypowiadają się, że nie wierzą w Boga. Trudno im mówić o Bogu, którego nie wierzą. Ale czy Jezus ich kocha? Tak, ich bardzo ich kocha. Czy należy im okazywać miłość? Tak, należy im okazywać miłość. Należy po prostu im okazywać miłość, cierpliwość, rozmawiać z nimi z miłością, z szacunkiem, z cierpliwością, z takim poświęceniem. Dlatego, że gdyby Jezus był w tym momencie obok, to On by z nimi tak rozmawiał. On by miał dużo czasu, dużo cierpliwości. I nawet gdyby ci ludzie jakieś głupoty wtedy wygadywali, krzyczeli coś czy coś, to On by i tak tłumaczył. Oczywiście w jakiś sposób tam zasadniczo pewne rzeczy, ale z wielką miłością, z wielką cierpliwością do takich ludzi. Nawet jeżeli oni byliby bardzo oporni, bardzo trudni i bardzo nierozważni w tym, co mówią. Jezus będzie ich kochał, dlatego że On założył świat z powodu miłości. I On kocha każdego człowieka, każde swoje stworzenie. Jest natomiast jedna rzecz, która nas bardzo mocno odciąga albo blokuje nas w tym życiu, takim Bożym życiu i Bożej relacji z Bogiem. Ponieważ czasami wydaje nam się, no tak, no ja się modlę, mam dary Ducha Świętego, Bóg się przeze mnie przejawia, wszystko jest w porządku. Tak, super, to jest wszystko w porządku. Ale jeśli miłości byś nie miał, byłbyś miedzią brzęczącą. To, że mamy dary Ducha Świętego, to jest super, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, konieczna. I na to będziemy kłaść zawsze nacisk, bo bez tego nie ma wzrostu duchowego. Ale dary Ducha Świętego nie są wyznacznikiem twojego owocu życia, twojego charakteru. Więc powiem wam tak, gdybym, załóżmy, no tak mówię na przykładzie, był, nie wiem, używany w jakiejś kwestii, już nie chcę jakoś inaczej mówić, jakiś obraz muszę neutralny użyć. Używany duchowo w jakiejś rzeczy, nie wiem, w ewangelizacji, w słowie, w modlitwie czy coś. A w tym czasie zaniedbywałbym znacznie i źle traktował moich domowników, moją rodzinę. To Biblia mówi, że jestem pożałowania godzien. Gorszy niż niewierzący. A Duch Święty będzie używał swoich darów przede mną. I chwała Mu za to, że tak czyni, bo jakby tak nie czynił, to już w ogóle byśmy, nie wiem, w którym miejscu byli. Ale wiedzcie, że najważniejszy w naszym życiu jest owoc. Dary Ducha Świętego są niesamowicie ważne, dlatego że one nas przyprowadzają do owocowania. Potrzebujesz się wzmocnić duchowo, potrzebujesz w językach się modlić, potrzebujesz słowa, potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz doświadczyć Boga, ale po to, żeby właśnie zacząć owocować. Dary Ducha Świętego przyprowadzają cię do owocowania. Ale owoc Ducha Świętego, czyli cierpliwość, miłość, te rzeczy są najważniejsze. Dlatego miejmy pieczę o samych siebie, tak? Jest, takie słowo było przez Pawła napisane do starszych. I o trzodę Bożą. W tym wypadku każdy z nas, myślę, ma jakiś zakres swojego wpływu i odpowiedzialności. O twoją rodzinę, o twoich najbliższych. Masz mieć również pieczę o relacje z nimi. To jest twoja odpowiedzialność. W Jakuba jest napisane, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. A ciekawostka jest taka, że zawsze jak jesteśmy zagniewani, to jesteśmy niesamowicie przekonani o swojej racji. I uważamy, że tak Bóg nawet sądzi. Ale jak nam przejdzie, to myślimy, no chyba trochę się zagalopowałem. Ale taką mamy mentalność, że jak się gniewamy, no tak musi być, bo tu gniew Boży zaraz spadnie na tą sprawę. A to nie jest tak zupełnie. To nie jest w ogóle według myśli Bożej. Jezus, gdyby był w tej sytuacji obok nas, poprowadziłby nas zupełnie inaczej. Powiedział, spokojnie, wyluzuj, tak? Uspokój się. To nie w ten sposób. Bo my czasami widzimy rzeczy ze swojego punktu widzenia. I niestety, tak jak ja widzę po sobie, mój gniew nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. On czyni to według ludzkiej sprawiedliwości, tak? Bo jemu się należało, trzeba było mu tak przygadać. Ale to nie jest sprawiedliwość Boża. Jezus, będąc na moim miejscu, by tak nie zrobił. Więc dlatego, dlaczego to mówię? Dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że kiedy wzbiera w tobie ten gniew, to musisz zrozumieć, że on owoców dobrych nie przyniesie. I najlepiej go po prostu szybciutko powstrzymać. Psycholodzy mówią, weź 3 głębokie oddechy, odpocznij, wyluzuj, policz do 10. To jest naprawdę dobry sposób. To działa. Natomiast to jest jeszcze mało, bo to są tylko takie momenty, kiedy możemy się zagniewać. Za chwilę możemy przeprosić drugą osobę. Ale jest druga rzecz, która jest jeszcze gorsza. Jest to trwanie w jakimś zgorzknieniu, albo w urazie, albo w pretensji. I to jest miejsce, które nas naprawdę może przyprowadzić do zguby. Wielokrotnie, jako wierzący, w takim myśleniu nawet jakby chrześcijańskim, osądzaniu niewiernych, tak to powiem, myślimy w sposób zgorzkniały i taki obgadać kogoś, mamy urazę do innych. To nie jest Boży sposób myślenia. Wiecie, że Jezus płacze za tymi ludźmi. W skrytości, po prostu w miejscu ukrytym, On płacze za tymi ludźmi. A my ich obgadujemy, jakby oni byli nie wiadomo kim. To prawda, że robią strasznie złe rzeczy. I należy powiedzieć, te i te rzeczy są złe, to zależy, o kim mówimy. Ale wiedzcie to, że Jezus w tym czasie płacze za nimi. Nawet jeżeli ta osoba jest jakoś wysoko postawionym politykiem, to mimo to, nawet jeżeli Bóg osądzi tę osobę w sposób gniewny, mimo to będzie ją tę osobę kochał. Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli zaś jesteś w takim miejscu, że jest w tobie jakieś zgorzknienie, jakieś takie rozgoryczenie, jakaś frustracja, jakaś pretensja do innych ludzi i nie możesz sobie z tym poradzić, to Jezus powiedział, że przyszedł do tych, którzy się źle mają. On jest lekarzem. Potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz kogoś, kto cię wybawi z tego miejsca, w którym się znalazłeś. Bo to jest pułapka diabelska, to jest ziarno diabelskie, które on szeptał do twojego ucha, zasiał i ono zaczęło rosnąć. I myślę, że nikt z nas nie jest wolny od tego. Chyba, że ktoś z was jest tak super, bo ja przyznaję się niestety, że nie jestem. Muszę się wielokrotnie po prostu przychodzić do tej refleksji, że moje postępowanie nie jest do końca właściwe, nie jest do końca tak, jak Jezus chciałby w tym momencie zrobić. Nasz charakter potrzebuje być kształtowany. I zachęcam Ciebie również, abyś modlił się o to. Boże, kształtuj mój charakter. Zmieniaj mój charakter. Dlatego, że my często nie widzimy pewnych rzeczy tak, jak Jezus widzi. My, tak jak powiedziałem, w momencie uniesienia, w momencie gniewu myślimy na swój sposób. I wydaje nam się, że to jest ta właściwa droga. Każdy by tak zrobił na moim miejscu. Ale Jezus najprawdopodobniej nie zrobiłby wtedy tak na twoim miejscu. I jeżeli Bóg będzie kształtował twój charakter, On ci pokaże twoje postępowanie zupełnie z innej perspektywy. Dlatego módl się, żeby Bóg zmieniał twój charakter. I jedną rzecz, którą chciałbym też zachęcić, lub na przykład pomodlimy się teraz razem. Ja już o tym kiedyś mówiłem. Myślę, że gdzieś parę miesięcy temu, może pół roku, może rok temu również o tym wspominałem, abyśmy doświadczyli i abyśmy poznali, jakie jest serce Jezusa. Abyś poczuł to, co On czuje. Abyś poczuł to, co On czuł w ogrodzie Getsemana. Abyś poczuł to, co On czuł, kiedy umywał uczniom nogi, kiedy był poruszony. Żebyś zrozumiał, co go do tego przyprowadziło? Dlaczego on tak czuł? Biblia mówi, że my powinniśmy znać naszego Boga. To znaczy, powinniśmy znać Jego serce, znać Jego ambicje, znać Jego charakter, znać Jego dążenia, Jego pragnienia, to, co Jego smuci, to, co Go porusza, to, co Go weseli. Tak? Jeżeli znasz kogoś blisko, to wiesz, co dla tej osoby jest ważne. Wiesz, co ją zachęca, co ją porusza. Wiesz, co sprawia jej przykrość. Czy znasz tak Jezusa? Ja osobiście bardzo mało Go znam jeszcze w ten sposób. Ale ta odrobinka, którą znam, już mi daje zrozumieć, co On czuje. I żyjemy w czasach ostatecznych. Czytałem tutaj to słowo, żebyśmy baczyli na siebie. A kilka wersetów wcześniej jest napisane i będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, to jest Ewangelia Łukasza, i na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Wiecie, ja sobie myślę tak, z jednej strony niesamowite, z drugiej strony straszne. To będzie straszne. I wyobraźcie sobie tego kochającego Jezusa, który umarł za nas na krzyżu. To się dzieje również z Jego powodu. Czy On to robi z radością typu, wiecie, takie kpiny nad tymi ludźmi? Nie, On to robi ze łzami. Ten gniew musi przyjść, ale to jest we łzach. To jest tak, gdybyśmy widzieli swoje dziecko, które po prostu postępuje bardzo, bardzo źle. Musisz je bardzo poważnie skarcić, bo doszło już do takiego momentu, że już nic innego nie pomaga. I jeszcze do tego wiesz, że to niewiele pomoże. A kochasz to dziecko niesamowicie. Myślę, że takie jest serce Boże i takie będzie serce Boże, kiedy przyjdzie sąd na ten świat. Dlatego Bóg nas zachęca, abyśmy głosili Jego Słowo, abyśmy głosili zbawienia, abyśmy głosili możliwość wyjścia z ucieczki przed gniewem Bożym. I to, co mówił również Władysław o tym głoszeniu, tak? Co jest naprawdę tym wyznaniem wiary. Mówiłeś o tym, że ta Ewangelia Boża jest, prawda? Jest tym sednem naszego życia, że my nie głosimy jakiegoś wyznania tylko martwego, ale my głosimy Jezusa ukrzyżowanego. Co to znaczy? Znaczy Jezusa, który ukochał Ciebie i mnie, także umarł za każdy Twój grzech, zmartwychwstał, pokazując drogę, powiedział: pójdź za mną, a będziesz żył wiecznie. To dla znawców, dla filozofów, dla jakichś takich mędrców jest głupstwem, bo to jest za proste. Ale Bóg potwierdza to znakami i cudami. Jest to moc Boża w tym Słowie. Jest to prosta Ewangelia, która dotyka serca. Kiedyś miałem taki przypadek. Rozmawiałem, przyjechał do mnie z rodziny taki, można powiedzieć, brat cioteczny, chociaż tam tak troszkę ta rodzina śmiesznie, to właściwie ja byłem dla niego wujkiem, ale tak można było powiedzieć. On miał jakieś 12 lat, 11-12 lat. Ja byłem świeżo nawrócony i tak nie mieliśmy dużo czasu porozmawiać, ale tak sobie usiedliśmy, coś tam pogadać. Ja go znałem już, jak był mniejszy. I zacząłem mu mówić o tym, że Jezus go bardzo kocha, Jezus przebaczył mu wszystkie grzechy, Jezus umarł za niego na krzyżu. Tak zwyczajnie. On nagle mówi: wiesz co, strasznie mi się smutno zrobiło, chcę płakać. I nie wiedział, co ze sobą zrobić w ogóle. Nic się więcej wtedy nie wydarzyło, tylko o tym rozmawialiśmy, ale przyszło do niego coś niesamowitego. Ja zdębiałem, ja nie wiedziałem, co mam zrobić, co mam powiedzieć teraz. Pomodlić się z nim? No, chciałem, ale akurat, wiecie, rodzina, wszyscy w domu, tak nie było jak, tym bardziej, że to było jeszcze u mojej mamy, także tak nie było okoliczności. Ale sam byłem dotknięty, że rozmawiałem, mówiłem mu tylko o tym, że Jezus umarł na krzyżu za jego grzechy, a do niego przyszedł smutek upamiętania. Po prostu Duch Święty poświadcza to. Więc chciałbym na koniec, żebyśmy się pomodlili, dobrze? Abyśmy się pomodlili o te rzeczy, żeby Bóg dał nam poznać Jego serce, aby nas wybawił od tych różnych takich pułapek diabelskich, jakiejś goryczy, zgorzknienia, czy jakieś urazy, abyśmy się tego wystrzegali i aby nasz charakter po prostu zaczął dojrzewać jeszcze bardziej. Zgodzimy się w tej modlitwie, tak? Amen? Powstańcie, poproszę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za ten dzień, dziękujemy Ci za całe to nabożeństwo. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdą osobę na tym miejscu zgromadzoną. Panie, Ty każdego z nas bardzo kochasz, każdy z nas jest dla Ciebie bardzo, bardzo cenny, Ojcze. Ty umiłowałeś nas, Panie, dlatego przyszedłeś, Panie, na świat i umarłeś na krzyżu Golgoty za każdego z nas, ponieważ tak bardzo, bardzo nas kochasz, Panie. Ty widzisz nasze troski, nasze problemy, nasze frustracje, nasze niedomagania, nasze choroby, Panie, Ty to znasz i widzisz. I Ty chcesz odpowiedzieć, Panie. Ty chcesz odpowiedzieć, Panie, słowem pociechy, słowem zachęty. Chcesz podnieść, wzmocnić, Panie, dotknąć, Ojcze, dziękujemy Ci za to, Jezus. Ojcze, dziękujemy Ci. Panie, my dzisiaj wyciągamy swoją rękę do Ciebie, po pomoc, Panie. Po pomoc dla każdego z nas, Ojcze. Po pomoc dla naszych małżonków, dla naszych całych rodzin, naszych dzieci, Ojcze. Prosimy Cię, Panie, o Twoją pomoc, Panie. Prosimy Cię o nasze dzieci, Panie. Prosimy Cię, Panie, o nasze rodziny, Panie, które są w świecie nienawrócone, Ojcze. Ja proszę Cię, Ojcze, żebyś wyciągnął swoją rękę, Jezu. Żebyś wyciągnął swoją rękę, Jezu. Prosimy Cię, Ojcze, teraz w imieniu Jezusa. Wyciągnij swoją rękę, Jezus, aby ich dotknąć ich serca, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, aby Twoja miłość ich dotknęła, abyś ich przekonał, abyś ich pociągnął, abyś ich pozyskał, Jezu. Panie, my ich kochamy, Panie. Nie chcemy, Panie, żeby oni poszli, Panie, w złym kierunku w swoim życiu, Panie, żeby spotkało ich to, co najgorsze, Ojcze, ale prosimy Cię, Ojcze, żeby się nawrócili, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, żeby się upamiętali, Jezu. Prosimy Cię, żebyśmy mogli spotkać się z nimi w niebie, Ojcze. Ja proszę Cię o to w imieniu Jezusa, Panie. Póki trwa to, co jest nazwane dzisiaj, Panie Jezu, prosimy Cię to, Ojcze, w imieniu Jezusa, Panie. Proszę Cię też, Ojcze, abyś każdego z nas uleczył z jakiegokolwiek zranienia, Panie, czy jakieś urazy, Panie, czy jakiegoś zgorzknienia, które jest w naszym sercu, Panie. Jeśli to jeszcze jest w nas, to ja proszę Cię, Duchu Święty, abyś leczył, Panie. Abyś leczył, Panie, abyś wyzwalał, abyś był tym Zbawicielem naszym, Ojcze, w tej dziedzinie, w tej sprawie, abyśmy nie dopuścili do naszego serca tego gniewu ludzkiego, gniewu człowieka, abyśmy to zostawili i odrzucili, bo to nie jest sprawiedliwość przed Tobą, Ojcze. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa. Proszę Cię, Panie, żeby wszystko to, co nas wiąże, to, co nas obciąża, Panie, ostatnio, Ojcze, wszelkie jakieś diabelskie obciążenie, żeby to całkowicie odeszło od nas w imieniu Jezusa. Proszę o wyzwolenie Twoje i proszę Cię, Panie, o zmianę charakteru naszego. Proszę Cię o zmianę naszego charakteru, Ojcze, abyśmy poznali Ciebie lepiej, abyśmy poznali Ciebie, jak jeszcze Cię nie poznaliśmy, poznali Ciebie takim, jakim jesteś, Jezu. Poznali Twoje pragnienia, Twoje tęsknoty, Twoje, Panie, sposoby, Panie, rozumowania, myślenia, mówienia, Jezu. Panie, aby nasze serce się zmieniło, aby nasz sposób mówienia się zmienił, aby nasz charakter się zmienił. Prosimy Cię to, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś zmieniał każdego z nas, Panie. Abyś zmieniał każdego z nas, abyśmy stawali się coraz bardziej wypławieni, Panie, jak srebro, jak złoto, Panie. Prosimy Cię to, Ojcze. Jeśli jest w naszym sercu coś złego, to wyrwij to, Panie Jezu. Wykorzeń to z nas, Ojcze. Proszę, abyśmy w każdej dziedzinie naszego życia się upamiętali, Ojcze. Jakakolwiek to jest sprawa, jeśli to są sprawy rodzinne, Panie, to proszę Cię o sprawy rodzinne, Panie. Daj swoje upamiętanie, Ojcze. Jeśli to są sprawy zawodowe, daj swoje upamiętanie. Jeśli to jest czas jakiś prywatny, Panie Jezu, czas wolny, Panie, czy jakieś hobby nasze złe, proszę, daj upamiętanie swoje, Ojcze. Daj oczyszczenie do naszego życia, Panie Jezu, w każdej dziedzinie, Panie, w każdej sprawie, Jezu. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty kochasz, Panie, każdego z nas, że bardzo kochasz, Panie, że Ty nie przyszedłeś, aby potępić, ale przyszedłeś, żeby podnieść, przyszedłeś, aby zachęcić, przyszedłeś, żeby pomóc, Panie, nam się otrzepać, Panie, otrząsnąć z tego błota, w którym się wybrudziliśmy, Jezu, bo Ty jesteś kochanym lekarzem, jesteś dobrym pasterzem, Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ojcze, modlimy się teraz razem, żeby wszelka presja odeszła od tego Kościoła, wszelkie niedomaganie, żeby odeszło, wszelkie choroby, żeby odeszły w imieniu Jezusa. My przepędzamy te choroby w imieniu Jezusa. My przepędzamy te jakieś presje, opresje demoniczne w imieniu Jezusa. To zniechęcenie przepędzamy teraz w imieniu Jezusa. Wszelką niewiarę przepędzamy teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, modlę się, niech przyjdzie Twoje wyzwolenie do Kościoła, Ojcze. Twoje wyzwolenie. Diable, musisz odejść w imieniu Jezusa. Diable, musisz odejść w imieniu Jezusa. Wszelkie te jakieś presje, opresje demoniczne muszą odejść w imieniu Jezusa. Panie, modlę się o pełne uzdrowienie dla każdego z nas, Panie, i wyzwolenie Twoje, Jezus. Ja proszę Cię o pokój do naszych domów, Ojcze. Pokój do naszych rodzin, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Oddajemy Ci chwałę i cześć, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Oddajemy Ci chwałę i cześć, Jezu. Duchu Święty, przyjdź z Twoim pokojem, Panie. Przyjdź z Twoim pokojem do każdego z nas, Ojcze. Nasyć nas Twoją obecnością, bo wszystko, czego potrzebujemy, to jesteś Ty, Panie. Wszystko, czego potrzebujemy, to jesteś Ty, Jezu. Nasyć nas Twoją obecnością, byśmy odeszli, Panie, nasyceni Tobą, Panie, dotknięci Tobą, Jezus. Proszę Cię to, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, Jezu. Hallelujah. Amen.